Zbóje tymczasem zapomnieli o hobbicie. Czają się tam w krzakach z workami, dodał. To tak, zawołał Toryn i dał susa ku ognisku, nim trole zdążyły zarzucić worek. Chwycił długą gałąź, płonącą na drugim końcu, i śmignął nią w oczy Bertowi, który nie zdołał w porę odskoczyć. Bert na długą chwilę musiał wycofać się z walki. Bilbo natomiast włączył się do niej jak umiał. Złapał Toma za nogę, chociaż objąć jej nie mógł, bo tęga była jak pień drzewa. Lecz Tom jednym kopniakiem sypnął Torinowi w twarz snop iskier, a hobita wysłał w powietrze tak, że wylądował nieborak na szczycie jakiegoś krzaka. Tom dostał za to gałęzią w zęby i utracił w ten sposób jeden z siekaczy. Zawył tak, że nie macie pojęcia, ale w tym momencie zza jego pleców wysunął się William i nakrył Torina workiem. Od głowy aż do stóp. Walka była skończona. A nie ma co mówić, krasnoludy wpadły okropnie. Wszystkie znalazły się w workach mocno zawiązanych postronkiem, a trzech wściekłych trollów, z których dwaj na dobitkę byli poparzeni i posiniaczeni, radziło nad nimi, czy je upiec na wolnym ogniu, czy posiekać w drobną kostkę i ugotować, czy po prostu siadając kolejno na workach, zmiażdżyć na galaretę. Bilbo zaś, uczepiony w koronie krzaka, w podartym ubraniu i z podrapaną skórą, nie śmiał drgnąć nawet, żeby go zbóje nie usłyszeli. I w tym momencie powrócił Gandalf. Nikt jednak go nie spostrzegł. Trole właśnie zdecydowały się upiec krasnoludy niezwłocznie, a pożreć dopiero później. Taki wniosek wysunął Bert, a dwaj jego kamraci zgodzili się na to po długiej dyskusji. Nie ma sensu brać się teraz do pieczenia. Zajmie nam to całą noc, rozległ się głos. Bert myślał, że powiedział to William. Nie zaczynaj znów od początku, Bilu, rzekł, bo wtedy spór zajmie nam całą noc. A kto się tu spiera? Oburzył się William, przekonany, że głos należał do Berta. Ty się spierasz, rzekł Bert. A ty łżesz, powiedział William i sprzeczka znowu rozgorzała. W końcu uradzili posiekać krasnoludy w drobną kostkę i ugotować. Gotowanie nie ma sensu. Wody nam brak, a do źródła daleko i w ogóle za dużo kramu, odezwał się głos Bertowi i Williamowi wydawało się, że to głos Toma. Zamknąłbyś gębę, powiedzieli, bo nigdy z tym nie skończymy. Zamiast tyle pyskować, idź lepiej po wodę. To ty zamknij gębę, odparł Tom przekonany, że to był głos Williama. Kto pyskuje, jak nie ty sam? Chciałbym wiedzieć. Głupiec z ciebie, rzekł William. Tyś sam głupiec, krzyknął Tom. I znów się zaczęli kłócić. Jeszcze zapalczywiej niż przedtem. Aż wreszcie postanowili siadać na workach kolejno, żeby zmiażdżyć krasnoludy na galaretę, a ugotować dopiero później.
Którego weźmiemy na początek? Spytał głos.
Najlepiej będzie zacząć od ostatniego, rzekł Bert, któremu Torin boleśnie podbił oko. Bert myślał, że pytanie zadał Tom.
Coś ty, sam do siebie gadasz? Zdziwił się Tom. Ale jeśli chcesz, możesz siąść najpierw na ostatnim. Który to?
Ten w żółtych pończochach, rzekł Bert.
Bzdury pleciesz, powiedział głos naśladując bas Williama. W szarych.
Założę się, że w żółtych, odparł Bert.
Racja w żółtych, potwierdził William.
To czegoś gadał, że w szarych, krzyknął Bert.
A bo ja coś mówiłem, to przecież Tom.
Ja? A nim pisnął, rzekł Tom.
To ty powiedziałeś.
Jak ci dwóch mówi, że ty, to się przestań wreszcie kłócić, rzekł Bert.
Do kogo tam mowa? Spytał William.
Dość tego, obaj razem zawołali Tom i Bert. Noc mija, dzień teraz świta wcześnie, bierzmy się do roboty.
Świta dzień, co was w kamień obróci, odezwał się głos, podobny do basu Williama.
Ale to nie był głos Williama. W tym momencie bowiem świt błysnął nad wzgórzem, a w gałęziach rozległ się świergot ptasi. William nie mógł się odezwać, bo tak jak stał, pochylony nad workiem, nagle skamieniał. A Bert i Tom, patrząc na niego w tym samym okamgnieniu, zastygli w skałę. Stoją na tym miejscu po dziś dzień, samotni. Chyba że ptak jakiś przysiądzie któremuś na ramieniu. Albowiem trole, jak zapewne wam wiadomo, muszą przed świtem wracać pod ziemię. A jeśli tego nie zrobią, obracają się z powrotem w skałę, z której powstali i nigdy już nawet drgnąć nie mogą. To się właśnie przydarzyło Bertowi, Tomowi i Williamowi. Wspaniale, rzekł Gandalf wychodząc z zarośli. Pomógł hobbitowi zleść z cierniowego krzaka. Bilbo zrozumiał już wszystko. to głos czarodzieja podżegał trolów do waśni i kłótni tak długo, aż brzask ich zaskoczył. Zaraz we dwóch wzięli się do rozwiązywania worków i uwalniania krasnoludów. Nieboraki na pół uduszone, miny miały dość kwaśne. Niewielka to przyjemność leżeć bezsilnie i słuchać, jak trole naradzają się, czy cię upiec, czy posiekać, czy zemleć. Bilbo musiał dwa razy powtarzać swoją opowieść o całej przygodzie, nim wreszcie dali mu spokój. Nie w porę zachciało ci się wprawek w kradzieży kieszonkowej, rzekł Bombur, kiedy nam było trzeba niczego innego, lecz tylko ogniska i jadła. A tych dwóch rzeczy na pewno nie dostałbyś od trolów bez walki, powiedział Gandalf. Bądź co bądź, teraz nie ma co tracić czasu. Czy nie rozumiecie, że trole musiały mieć gdzieś w pobliżu piwnicę czy jaskinię, w której chowały się przed słońcem? Warto by tam zajrzeć.
Przeszukali więc okolice i wkrótce trafili na ślady wydeptane ciężkimi butami trolów wśród lasu. Idąc tym tropem pod górę, znaleźli ukryte w zaroślach ogromne kamienne drzwi do podziemi. Nie mogli ich jednak otworzyć, chociaż pchali wszyscy naraz, a Gandalf próbował różnych zaklęć.
Może to na coś się przyda? Spytał Bilbo, gdy już cała kompania zmęczyła się i zirytowała na dobre. Znalazłem to na ziemi, kiedy trole biły się między sobą.
I pokazał ogromny klucz, który Williamowi zapewne wydawał się maleńki i łatwy do ukrycia. Musiał ten klucz wypaść trollowi z kieszeni. Na szczęście stało się to nim cały olbrzym, w kamień się obrócił.
Czemuż u licha wcześniej tego nie powiedziałeś? Krzyknęły krasnoludy, a Gandalf chwycił klucz i wcisnął go w otwór zamka.
Kamienne drzwi jednym potężnym zamachem otwarły się na oścież, a cała kompania zeszła w głąb piwnicy. Na ziemi poniewierały się ogryzione kości, w powietrzu unosił się przykry zaduch, ale było sporo żywności, niedbale rzuconej na półki lub po kątach, między bezładnymi stosami łupów wszelkiego rodzaju, od mosiężnych guzików do garnków wypełnionych złotymi monetami. Na gwoździach wzdłuż ścian wisiało też sporo ubrań, zbyt małych na trole. Obawiam się, że była to odzież zdarta z ich ofiar, a wśród nich również broń, miecze rozmaitego pochodzenia i kształtu, różnej też wielkości. Dwa szczególnie zwracały uwagę, tak piękne miały pochwy i rękojeści zdobione drogimi kamieniami. Gandalf i Thorin wzięli je dla siebie. Bilbo zaś wybrał nóż w skórzanej pochwie. Dla trola był to ledwie kozik kieszonkowy, ale hobbitowi mógł zastąpić krótki miecz. Ostrza bardzo porządne, rzekł czarodziej, obnażając miecz do połowy i przyglądając mu się z zaciekawieniem. Nie może to być robota trolów ani kowali ludzkich z tych okolic i z naszych czasów. Ale jeśli odczytamy runy, które tu widzę, dowiemy się czegoś więcej. Wyjdźmy więc wreszcie z tego okropnego zaduchu, rzekł Fili. Wynieśli więc z piwnicy garnki ze złotymi monetami oraz te prowianty, które wydawały się nietknięte przez trolów i zdatne do spożycia, a także baryłkę piwa jeszcze pełną. Wszyscy już marzyli o śniadaniu i tak byli głodni, że nie kręcili nosami na wątpliwe przysmaki trolowej spiżarni. Własne ich zapasy już się kończyły. Teraz bądź co bądź mieli chleb i ser, piwa pod dostatkiem i słoninę, którą przysmażali po kawałku w żarze ogniska. Potem przespali się, bo należało im się trochę snu po tak burzliwej nocy. I do popołudnia nie brali się już do żadnej innej roboty. Wówczas dopiero sprowadzili z dołu kuce, załadowali na nie garnki ze złotem, by je zakopać opodal drogi nad rzeką, dobrze ukryte. Miejsce naznaczyli różnymi tajnymi znakami na wypadek, gdyby udało im się wrócić z wyprawy i odzyskać łup. Kiedy się z tym uporali, wsiedli znów na wierzchowce i ruszyli truchtem dalej ku wschodowi.
Gdzież to bywałeś, jeśli wolno wiedzieć? Spytał Thorin Gandalfa, gdy jechali obok siebie. Przepatrywałem drogę przed nami, odparł czarodziej. A co cię sprowadziło z powrotem w najodpowiedniejszej chwili? Spojrzałem w porę na drogę za sobą, odpowiedział Gandalf.
Rzeczywiście, rzekł Thorin. Ale czy nie mógłbyś mówić jaśniej?
Pojechałem na zwiady. Wkrótce czeka nas droga niebezpieczna i trudna. Myślałem też o uzupełnieniu kończących się zapasów. Ale nie ujechałem daleko, gdy spotkałem paru przyjaciół z Rivendell.
Gdzie to jest? Spytał Bilbo.
Nie przerywaj, rzekł Gandalf.
Jeśli ci się poszczęści, będziesz tam za kilka dni, a wtedy sam wszystko zobaczysz. Otóż, jak mówiłem, spotkałem dwóch dworzan Elronda. Spieszyli się bardzo ze strachu przed trolami. Powiedzieli mi, że trzech trolów zeszło z gór i osiadło w lasach opodal drogi. Wypłoszyli już wszystkich mieszkańców z tej okolicy i czyhali na przejezdnych. Od razu wyczułem, że będę wam potrzebny. Obejrzałem się za siebie i zauważyłem w oddali ogień. Natychmiast ruszyłem w tę stronę. A, resztę już wiecie. Bardzo was proszę, bądźcie na przyszłość ostrożniejsi, bo inaczej nigdy nie dojedziemy do celu.
Dzięki ci, Gandalfie, rzekł Thorin.